Państwu jutro pewnie trochę szerzej powiemy, a my dzisiaj uciekniemy od wielkiego świata, uciekniemy od polityki zagranicznej, od ekonomii również, uciekniemy od gospodarki, od polityki krajowej takoż uciekniemy, bo żeśmy się schronili w uzdrowisku Szczawnica, tuż przy pijalni wód na placu Dietla tutaj, gdzie od lat, nawet można powiedzieć od stuleci już powoli przyjeżdżają ludzie do wód, do uzdrowiska. Jesteśmy w Pieninach, chociaż tutaj zdania też są podzielone, bo jak się tak podpytać co najstarszych górali, to na tej stronie od potoku Grajcarek, gdzie my jesteśmy, to podobno jeszcze się ciągnie Beskid Sądecki, a Pieniny dopiero się zaczynają na prawo od Grajcarka, ale to już chyba szczegóły i sąsiedzkie złośliwości. Jesteśmy w Szczawnicy, stolicy Pienin, gdzieś między Lachami Sądeckimi a Podhalem. Tutaj jesteśmy teraz i tutaj zaczynamy poranek, a zaczynamy właśnie od wód, bo jesteśmy tuż przy pijalni wód. Z nami pani Agnieszka Salamon z uzdrowiska Szczawnica. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam.
Musimy mówić bliżej do mikrofonu, wtedy nas słychać znacznie, znacznie lepiej, a o to przecież w radio chodzi, żebyśmy byli słyszani. Wody, bo to jest tak, że tutaj lecznicze wody wypływają od stuleci, a od tysiącleci, a mieszkańcy tych terenów i przyjezdni korzystają z nich od wielu, wielu lat.
Dokładnie tak. Znajdujemy się w uzdrowisku Szczawnica, w którym to uzdrowisku wody lecznicze i ich działanie lecznicze znane już jest od ponad 200 lat. Najstarsze źródło woda Józefina, znane jej właściwości lecznicze już od 1810 roku.
To jest już od wielu lat, ale tych wód jest wiele. Jak się przychodzi i się patrzy na tablicę, która jest w środku pijalni wód, no to mamy szereg nazw, różne właściwości. Każda woda to inna historia.
Dokładnie tak. W Szczawnicy, w uzdrowisku, w pijalni znajduje się 6 ujęć wód. Od najbardziej najmniej zmineralizowanej Heleny do najbardziej zmineralizowanej Magdaleny. Magdalena, bardzo stężona woda, niewiele jest takich wód w ogóle w Polsce i na świecie, prawie 27 tysięcy składników stałych w litrze wody. Poza pijalnią znajdują się jeszcze 3 ujęcia wód, takie ogólnodostępne ujęcia. Wody szczawnickie, ich właściwości lecznicze znane są, tak jak powiedziałam, od ponad 200 lat.
A czym się różni taka Helena od takiej Magdaleny, poza tym, że ma bliżej niesprecyzowane większe stężenie środków mineralnych?
Ogólnie wszystkie wody szczawnickie stosowane są w leczeniu chorób dróg oddechowych, nierzetów gardła, nosa, krtani, zatok. Helena najłagodniejsza, zawiera najwięcej związków żelaza, jest polecana osobom z chorobami krwi, z anemią. Magdalena, bardzo stężona woda, polecana w chorobach układu trawienia. Przyspiesza przemianę materii, pobudza kwasy żołądkowe.
Rzeczywiście jest różnica, ja mogę potwierdzić, bo wczoraj razem z ekipą Radia Wnet degustowaliśmy różne wody od Jana, od Heleny po Magdalenę skończywszy i czuć różnicę.
Dokładnie. Woda Józefina, tak jak mówiłam, i Stefan, to dwa najstarsze źródła stosowane w leczeniu dróg oddechowych. Nasze wody szczawińskie stosowane są też w zakładzie przyrodoleczniczym do zabiegów, do inhalacji, do kąpieli leczniczych. Też wody działają na drogi oddechowe, jeżeli są robione z nich inhalacje.
Wtedy właśnie działają, a to w ogóle działa?
To w ogóle działa, ale nie jest to tak, że jedna szklanka czyni cuda. Żeby woda miała działanie lecznicze, potrzebne jest zastosowanie tak zwanej kuracji pitnej. Kuracja pitna polega na tym, że pijemy wodę, daną wodę, jedną i tą samą wodę, 3 razy dziennie, o stałej temperaturze, pół godziny przed jedzeniem, przynajmniej przez miesiąc czasu. żeby był czyli efekt.
Trzeba tu spędzić miesiąc.
Dokładnie, dlatego trzeba przyjechać do Wód.
Trzeba przyjechać do Wód i mieć długi i spokojny urlop.
Dokładnie tak.
A pani kiedy przyjechała do Wód?
Ja tutaj jestem od urodzenia. Pani jest... Mieszkam w Szawnicy, urodziłam się w Szawnicy. Jest i pani, pracuję w uzdrowisku.
Jest pani góralką.
Dokładnie,
pienińską.
Dokładnie.
Z pokoleń na pokolenia.
Tak, z pokoleń na pokolenia.
To co to znaczy być góralem pienińskim?
Góralem pienińskim.
Albo szczawnickim.
Szczawnickim.
Nie mylić się z Krościenkiem, bo to zdaje się...
No do... dokładnie, to są regiony, są różni górale. Są pienińscy, szczawniccy, krościeńscy, zakopiańscy, różni.
I czym się różnią ci szczawy?
No czym się różnią? Nie wiem.
Od tych z Podhala są bardziej zapalczywi, są bardziej pewni swego?
Pewno tak, no górale mają swoje charakterki.
Co już mogliśmy poznać, będąc chociażby tylko jeden dzień w Szczawnicy i peregrynując od miejsca do miejsca, od punktu do punktu, od osoby do osoby. To jeszcze wróćmy do Wód. To jest tak, że jeśli osoba tutaj przyjedzie, to może tutaj przyjechać ze skierowania z NFZ-u, czy to tylko prywatnie można się u państwa leczyć?
Mamy, oczywiście, że można przyjechać ze skierowaniem z NFZ-u. Można przyjechać sobie też prywatnie. Jak najbardziej, jeżeli z NFZ-u, kuracjusze mają zapisane przez lekarza zaordynowane zabiegi, kąpiele, inhalacje, różnego rodzaju zabiegi fizykoterapii. No i oczywiście przychodzą do Wód, piją codziennie 3 szklaneczki wody.
Mniej więcej.
Nie więcej.
Bo nie wolno pić wody ze Szczawnicy za dużo.
Tak, bo to nie są wody, które służą do ugaszenia pragnienia, tylko to są wody lecznicze. To są bardzo wysoko zmineralizowane wody. W niczym nie przypominają wody takiej stołowej, zwykłej, kupionej w sklepie. Bardzo stężone, zawierają dużo minerałów, które wiadomo, jak wszystkie różne inne lecznicze produkty, w większych ilościach pewnie też mogą zaszkodzić, dokładnie, tak, bo zawierają na przykład dużo sodu. Magdalena, ta bardzo stężona woda, jest bardzo wysoko sodowa, też nie polecona dla osób, które mają na przykład podwyższone ciśnienie tętnicze, bo jak wiadomo, sód podnosi ciśnienie, także wody lecznicze pomagają, ale też w dużej ilości może być różnie.
A jak się rozwija samo uzdrowisko? Jest coraz więcej kuracjuszy?
No jest więcej kuracjuszy, jest coraz więcej kuracjuszy. Są tutaj państwo, nasi właściciele, dbają o to, żeby uzdrowisko się rozwijało, remontują budynki.
Bo się rozwija.
Bo się rozwija.
Dokładnie. Bo jest coraz więcej budynków, a te, które kiedyś były zaniedbane, powoli odzyskują
dawny blask, dokładnie tak.
Chociaż jeszcze jest dużo do zrobienia, żeby Szczawnica była tym, czym była przed wojną. I tym, jak żyła przed wojną.
No, przed wojną dokładnie. Przed wojną to już był taki kurort bardzo słynny w Europie.
Tutaj można było przyjechać się leczyć, nie tylko z Polski, ale z Europy. Potem druga wojna, potem komunizm i teraz powoli odbudowa. Tak wygląda historia Szczawnicy. Pani najbardziej jaką wodę lubi?
Oczywiście tą najbardziej stężoną, Magdalenę. Polecam.
Jest to... zdanie prawdziwej góralki ze Szczawnicy. Agnieszka...
Jak pić to porządną wodę?
Jak pić to porządną wodę, a jak pić porządną wodę, to tylko w Szczawnicy. Agnieszka Salamon, uzdrowisko Szczawnica, dziękuję bardzo za rozmowę i za przywitanie nas tutaj na tarasie uzdrowiska, w centrum, w sercu uzdrowiska Szczawnica, czyli na placu Dietla. Powoli słońce wychodzi na za gór, chociaż my pewnie będziemy jeszcze przez najbliższe 2 godziny stać w cieniu i co nieco marznąć, bo w górach, proszę państwa, poranki i wieczory są chłodne, mimo tego, że mamy lipiec, a i ten lipiec jak na warunki wakacyjne polskie nas wszystkich przecież nie rozpieszcza, no ale cóż. jak góry, to góry nie ma co narzekać. Zanim dalej przyjdziemy w naszej opowieści i o kulturze, i o historii Szczawnicy i przede wszystkim ludności Szczawnicy, to nadróbmy co nieco zaległości z wczorajszego poranka, z Nowego Sącza i posłuchajmy muzyki, bo tego też jest radio, żeby czasami sobie zaśpiewać. I tutaj niespodzianka, nie zaczniemy poranka od muzyki lokalnej, ani od ludowej, ani od popularnej muzyki góralskiej, tylko zaśpiewamy sobie po światowemu. Radio poranku, radio poranku, o malola, radio, radio jest. Że wracamy, tak, wracamy do studia, wracamy do Szczawnicy, wracamy do uzdrowiska, w studio. Następny gość, pani Agnieszka Żarska, dyrektor kulturalny w uzdrowisku Szczawnica, barokowe eksploracje, to też pani działalność po części. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa. Mam tak, nadzieję. Zgadza się.
Zgadza się, to sympatycznie od razu możemy przejść do rozmowy. Historia. To jest tak, że historia uzdrowiska Szczawnica jest związana szczególnie z jedną postacią, która tutaj wykupiła to miejsce na początku wieku XX, chociaż sama historia uzdrowiska jest co nieco dłuższa.
Zgadza się. Historia uzdrowiska zaczyna się już na początku XIX wieku i tutaj kluczową rolę odegrało małżeństwo węgierskie, Stefan i Józefina Szalejowie, którzy założyli wybudowali pierwsze ujęcie zdrojów szczawnickich. I nakłada się to też z tym momentem rozbiorów chemicznych wód, kiedy właśnie została oficjalnie potwierdzona wartość lecznicza i wyjątkowość tych szczawnickich zdrojów. I no, Szalejowie rozwijają Szczawnicę, rozbudowują, potem dziedziczy kurort ich syn Józef. I na jego właśnie tutaj działalność przypada bardzo mocny rozkwit kurortu. On zyskuje renomę międzynarodową, czyli ta druga połowa XIX wieku bardzo intensywna. Potem po Józefie Szalaju kurort jest...
Czyli to zawsze były dobra prywatne, dobra szlacheckie, magnackie.
No to znaczy Szalajowie kupili działkę od górala szczawnickiego, Zachwiei. Także to były ziemie autochtonów.
Tak, tak? To była też słynna śleboda, nie było pańszczyzny, nie było poddaństwa.
Dokładnie. Tutaj troszeczkę inaczej się to wszystko kształtowało, prawda? To wiemy, że w ogóle Galicja miała swoją specyfikę, prawda? I XIX wiek to jest w ogóle rozkwit balneologii i mody też na tak zwane bady, prawda, czyli kurorty. I na tej fali Szczawnica, jak to można powiedzieć, dzisiaj wypłynęła również, uzyskując renomę.
Ale to życie późno XIX-wieczne życie w epoce tuż przed pierwszą wojną światową, w okresie La Belle Époque, to się też tu działo, na tym placu?
Z pewnością, tak, dlatego że my stoimy
od
dokładnie,
lat.
Tak jest. Właśnie tu jest bardzo ciekawa kwestia, że jedenaście lat temu, tutaj dzięki inwestycji obecnych właścicieli, państwa Mańkowskich, pijalnia powróciła na swoje pierwotne miejsce. I tutaj stoimy przed domem nad zdrojami, to jest właśnie dom nad zdrojami, który był najstarszym ujęciem, najstarszą pijalnią pierwotną i z pewnością Plac Dietla był zawsze takim sercem kurortu, prawda? Sercem uzdrowiska.
I teraz powoli życie powraca do tego serca i na ten plac, bo mamy i pijalnię, i ujęcie wód za naszymi plecami. Państwo tego nie widzą, ale ja to widzę, że jest piękny parterowy budynek murowano-drewniany, a vis-a-vis nam też stoi bardzo ładny pałacyk, pawilon
tak,
w zasadzie.
Dokładnie.
Co się tam znajduje?
W tym momencie się czeka on na swoją tutaj kolej też, jeżeli chodzi o zagospodarowanie. Tutaj się mieściło Muzeum Pienińskie. Teraz ono jest przeniesione na Szlachtową. Natomiast jest to też jeden z najstarszych oczywiście budynków i który, tak jak mówię, jeszcze czeka na razie na swoją kolej i to, żeby tam życie, że tak powiem, w niego wstąpiło na nowo.
Ujęcie wód zostało odbudowane praktycznie od zera, jak rozumiem.
Tak, zostało zrekonstruowane. Według dokumentów, według archiwów, zdjęć, które się zachowały. Jeżeli mogę pozwolić sobie na taką osobistą dygresję, ja tutaj przyjechałam w 2005 roku, także pamiętam jeszcze Plac Dietla sprzed renowacji. No, to budynek był, no, wówczas był pozbawiony w ogóle tego nadpiętra, dlatego że no, był tu pożar i no, także był widok taki zupełnie diametralnie różny niż dzisiaj. Tak jak pan mówi, no, powraca nam tutaj do kurortu życie. Już od kilkunastu lat konsekwentnie ta rewitalizacja postępuje i mamy nadzieję, że dalej po prostu będzie się to wszystko rozwijać według tutaj planów obecnych właścicieli.
Jeszcze o kulturze i o stylu porozmawiamy sobie po godzinie 8, co nieco dłużej z panią Barbarą Wendlarz, ale już teraz możemy stwierdzić, że ten styl przypomina ten słynny zakopiański, ale tylko przypomina.
To znaczy, jeżeli mogę tutaj też, nie do końca można tutaj z zakopiańskim stylem. Po pierwsze, budynki w Szczawnicy powstały dużo wcześniej niż zaczęło rozwijać się Zakopane jako znane miejsce wypoczynku. I bardziej tutaj Szalaj wzorował się na zachodnioeuropejskich tak zwanych badach. To znaczy stąd też mamy te elementy muru tutaj tego pruskiego, prawda, i te zdobienia. No później te drewniane zdobienia, właściwie to różnie się mówi, ale chyba to było tak, że Szalaj przywiózł ze sobą niektóre te wzorce, prawda, te detale, które później z kolei adoptowali też górale w swoich willach, domach, czy później willach, pensjonatach, prawda. To jest
styl
raczej taki, on się jakby tak tutaj
miesza z jedną i w drugą stronę.
Oczywiście, naturalnie, tak jak to zazwyczaj naturalnie bywa, prawda? Natomiast te elementy muru pruskiego, no to jest wzorem na pewno były te zachodnie bady dla Szalajów. Oni to po prostu tutaj zaszczepili.
I dla turystów lub kuracjuszy, którzy odwiedzą ujęcie wód, będą spoglądać dwie panie. Wiemy, co to są za panie, czy są panie anonimowe?
Nie, to nie są panie anonimowe, to jest Święta Barbara i Święta Kinga. Tak, jedna jest.
Dlaczego akurat te dwie?
No, jedna jest patronką górników, czyli źródeł po prostu tych głębinowych, prawda? No a Święta Kinga jest tutaj szczególnie związana z tym regionem, dlatego że jak wiemy, tutaj w Starym Sączu jest zakładała klasztor, prawda? No i jest taką patronką, która szczególnie tutaj dla Sądecczyzny i. Bo tutaj Szczawnica, jak pan już mówił, jest na pograniczu, prawda, Podhala, można powiedzieć, czy Pienin właściwie i tego Beskidu Sądeckiego. No i jest to po prostu postać szczególnie ważna i myślę, że dlatego te freski tutaj się znalazły.
Dlatego patrzę na kuracjuszy, mówiliśmy już o tym, o tej końcówce wieku XIX i potem przyjeżdża i wykupuje te dobra Adam Studnicki, ale dobrze pamiętam.
Tak, najpierw jeszcze jest okres zarządu Krakowskiej Akademii Umiejętności, dlatego że Józef Szalaj przepisał w testamencie uzdrowisko Akademii, ale Akademia na początku XX wieku popada w jakieś kwestie Znaczy o tyle problemy, że nie jest w stanie dalej rozwijać tutaj kurortu i nim zarządzać i poszukuje kupca. I wtedy Adam Stadnicki po dłuższej refleksji, 27-letni Adam Stadnicki z Nawojowej, hrabia, decyduje się nabyć ten kurort.
Już wtedy jest po studiach, zdaje się, że studiował leśnictwo, więc ta jego predylekcje czy skłonności w kierunku natury się już ujawniają?
Jak najbardziej. Studiował leśnictwo w Monachium, no ale jak to przedstawiciel naszej magnaterii, jest to osoba o bardzo szerokich horyzontach, której też przyświecała, wiem, idea, bo czytałam pamiętniki hrabiego Adama, taka, żeby te dobra galicyjskie trafiały do polskich właścicieli, dlatego że no, wiemy, że to jeszcze był czas zaborów i tutaj no, różnie to bywało. Również te, jeżeli chodzi o lasy, prawda, miał bardzo dużą o to piecze, żeby po prostu nie trafiały w ręce obce, tylko do polskich właścicieli. I też wiem, że te patriotyczne względy przemawiały za tym, że hrabia Adam Stadnicki zdecydował się tutaj zainwestować.
Adam Stadnicki zarządzał tymi dobrami do kiedy?
No, aż do końca II wojny światowej, no bo później nastąpiło upaństwowienie tych dóbr.
W 1948.
Dokładnie, także no wiadomo, że ten czas II wojny światowej był niezwykle trudnym czasem, ale też historycznie bardzo bogatym i ciekawym tutaj w Szczawnicy. Ja myślę, że pani Węglarz będzie na pewno potrafiła pięknie opowiedzieć o tym.
Złota epoka Szczawnicy to jest dwudziestolecie międzywojenne, czy to jest ta końcówka od XIX wieku?
Ja myślę, że tutaj hrabia Adam Stadnicki bardzo mocno wracał też do idei tego kurortu o renomie międzynarodowej, czego świadectwem jest wybudowanie chociażby inhalatorium. To jest dzieło hrabiego Adama Stadnickiego. Inhalatorium wyposażone w najnowsze takie komory właśnie pneumatyczne, które sprowadził zza zachodniej granicy i rozwijał tutaj infrastrukturę i też no, to życie kulturalne, społeczne. I trzeba wiedzieć, że w Szczawnicy tej końca XIX wieku i przedwojennej Szczawnicy bywało wielu znakomitych gości. Między innymi Helena Modrzejewska, między innymi Juliusz Solski, między innymi wielokrotnie Henryk Sienkiewicz, czy Ada Sari, słynna śpiewaczka. Dlatego no, to życie tutaj kwitło jakby w sposób taki naturalny, bo Szczawnica miała tę renomę i dziś obecni właściciele do tych wartości po prostu chcą wracać i konsekwentnie to realizują.
No chociaż jeszcze w Szczawnicy jest nieco co nieco do zrobienia, żeby wszystko wróciło do tej pięknej świetności, bo jeszcze są takie wille, które czekają na swój moment.
Dokładnie, czekają na swój moment i tutaj też plany obecnych właścicieli. Jest mowa o roku 2029, gdzie to historyczne centrum ma powrócić do tej swojej świetności. Także krok po kroku, tak jak powiedziałam, ta rewitalizacja postępuje i, no i mamy nadzieję, że to tempo jakby się utrzyma.
To teraz
się cieszyć.
Może na koniec pytanie do mieszkanki Szczawnicy, a nie do osoby odpowiedzialnej za uzdrowisko. Jak w ogóle wygląda rozwój miasta, bo zdania są podzielone, że z jednej strony się rozwija coraz więcej turystów, a z drugiej strony, że za tym rozwojem idzie utrata unikalnego charakteru Szczawnicy, że Szczawnica robi się typowym polskim kurortem pełnym plastiku i straganów wypełnionych chińskimi pamiątkami.
No powiem tak, no oczywiście, każdy może mieć własne zdanie i na pewno są też różne oblicza, prawda, tutaj Szczawnicy, bo myślę, że są też różne potrzeby ludzi, którzy tu przyjeżdżają. No umówmy się, nie wszyscy są nastawieni na jakiś wysoki bardzo też czy standard, czy doznania i myślę, że dlatego tak to wygląda, prawda, że są te różne potrzeby, a jest taka tendencja, żeby trafiać do szerokiego grona odbiorcy. Więc ja akurat jako tutaj mieszkanka, ale też, że tak powiem, no, społecznie działam w Stowarzyszeniu Szczawnicki Chór Kameralny, które akurat celuje w tak zwanej kulturze wysokiej. To znaczy chcemy tą kulturę popularyzować, wychodzimy z nią do dzieci i do szerokiego grona odbiorców, co się udaje, bo dlatego, że przychodzi tu na nasze koncerty, wydarzenia po kilkaset osób i jest to widać potrzeba, ale tak jak mówię, i pan pewnie też to zauważa, że bardzo różne są potrzeby i stąd ta różnorodna oferta. Tak?
Są potrzeby, a z drugiej strony jest to przemożne pragnienie utrzymania tego, co było bez straty pewnego charakteru.
To też chyba się nie da, bo świat szybko pędzi, prawda, dzisiaj do przodu i rzeczy się po prostu, rzeczywistość się bardzo szybko zmienia.
Tak samo jak szybko pędzi poranek wnet, a myśmy się na dłuższą chwilę zatrzymali w naszej rozmowie. Godzina 7:38 na zegarach już jest, więc proszę Państwa, w Warszawie, w Krakowie i w innych miastach Polski robi się coraz później, więc jeżeli ktoś ma dzisiaj pracę, to najwyższy czas myć zęby powoli albo dopijać kawę. Agnieszka Żarska, odpowiedzialna za rozwój kulturalny uzdrowiska w Szczawnicy była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
I do usłyszenia. No to co, my mamy krótką przerwę, a zaraz potem wracamy do lokalnego życia Szczawnicy. Krótką przerwę możemy spożytkować na przykład na blok reklamowy. Nie byłoby to głupie.
Dzień dobry jeszcze raz.
Miałem się reklamy, nie było reklam. Może to i lepiej, bo dzięki temu mogliśmy posłuchać co nieco muzyki w Radio Wnet. Kolejny gość, Tomasz Hamerski, lokalna grupa działania Gorcy Pieniny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
No to zacznijmy od rozszyfrowania tego terminu. Lokalna grupa działania, co to za diabeł?
Lokalna grupa działania to rodzaj partnerstwa terytorialnego, który skupia przedstawicieli różnych lokalnych organizacji, przedstawicieli sektora publicznego, czyli jednostek samorządu terytorialnego, w naszym przypadku gmin, przedstawicieli sektora prywatnego, czyli przedsiębiorców, biznesmenów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także zwykłych mieszkańców. Działamy na terenach co do zasady wiejskich, rozumianych w tym również miast do 20 tysięcy mieszkańców. Staramy się dbać o rozwój lokalny, jak sama nazwa wskazuje.
Kogo grupuje? To jest tak, że są samorządowcy, politycy i tyle? Czy to jest lokalna grupa działania? To też może zwyczajny, prosty góral ze Szczawnicy się zapisać?
Oczywiście, ja jestem zwyczajnym, prostym góralem ze Szczawnicy, więc mimo, że jestem prezesem tego stowarzyszenia, mam zaszczyt pełnić tą funkcję. Skupiamy, tak jak wspomniałem, i przedstawicieli samorządów, i przedstawicieli przedsiębiorców, i przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także zwykłych mieszkańców, którzy starają się działać na rzecz rozwoju lokalnego. Funkcjonujemy na terenie 4 gmin. Na terenie miasta i gminy Szczawnica, na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz gminy Czorsztyn.
Nie wszystkie te miejscowości w historii zawsze się lubiły, były niesnaski, jak to wszędzie, ale może w górach specyficznie to wychodzi, że jedna dolina jakoś wyjątkowo nie lubi się z tymi z drugiej doliny, a i w jednej dolinie są pewne sprzeczki i animozji, ale to lokalny koloryt, o nim jeszcze dzisiaj w poranku Państwu opowiemy. Te bariery rozwojowe, bo jak rozumiem, Państwo wspomagacie rozwijać i prywatne przedsięwzięcia, i także te elementy te są powiązane z działalnością obywatel, samorząd. Gdzie są te największe bariery, gdzie jest ten element, który trzeba przezwyciężać, żeby rejon szczawnicki się szybciej i lepiej rozwijał?
Ja również, oprócz tego, że jestem prezesem tego stowarzyszenia, że działam w tym stowarzyszeniu, jestem również przedsiębiorcą, więc z mojej perspektywy my wszyscy tutaj żyjemy, z reguły wszyscy żyjemy z turystyki i problemem jest generalnie, tak powiem, sezonowość. Sezonowość turystów pociąga za sobą sezonowość dochodów. To pociąga za sobą problemy związane z ludźmi do pracy. Brakuje rąk do pracy, zwłaszcza w ostatnim okresie i myślę, że to jest ta największa bolączka, więc my staramy się robić wszystko, my jako stowarzyszenie, ale także i jednostki samorządu terytorialnego, i przedsiębiorcy, i każdy, kto jest zainteresowany rozwojem naszego miasta, staramy się zrobić wszystko, żeby ta sezonowość była jak najkrótsza.
Rok do pracy brakuje pewnie w sezonie, ale kiedy sezonu nie ma, przychodzi listopad albo marzec, kwiecień, to pewnie tych rąk do pracy może być aż za dużo.
Być może, natomiast no to jest właśnie problem sezonowości. Kiedy nie ma turystów, to te ręce do pracy nie są po prostu potrzebne i to jest ta największa, zdaje się, bolączka przedsiębiorców.
W Szczawnicy sezon jest i letni, i zimowy, czy tylko letni?
Jest i letni, i zimowy. Dłuższy i ten, tak powiem, bardziej dochodowy jest sezon letni. Natomiast zimą sezon jest zależny oczywiście od śniegu. I jak jest śnieg, jak są warunki, działają wyciągi, to ci goście przyjeżdżają. Aczkolwiek no nie jest to taka ilość, jakbyśmy oczekiwali. Na pewno nie jest to taka ilość turystów, jak w sezonie letnim.
Taka liczba przyjezdnych. Chodzą legendy o tym, że chociażby to inni górale, bo podhalańscy, ale czasami ciężko jest się dogadać, że w Polsce istnieją dziesiątki małych, prywatnych wyciągów, a nikt nie jest w stanie się skrzyknąć, żeby w kilkanaście rodzin wybudować jeden duży wyciąg. Podobne problemy były, czy są w Szczawnicy, że nie ma takich w tym zimowym sezonie tras, gdzie można sobie szusować minutami.
Z tego, co się orientuję, to no tak, działa na naszym terenie kolej linowa na Palenice, działająca w strukturach Polskich Kolei Linowych. Jest również wyciąg mający, że tak powiem, właścicieli prywatnych i te wyciągi funkcjonują. Natomiast pewną barierą, która wydaje się jest nie do przeskoczenia, jeżeli chodzi o jakiekolwiek nowe inwestycje, jest bliskość Pińskiego Parku Narodowego, bliskość obszarów Natura 2000 i to w tym momencie jest problem, bo były działania, były podejmowane próby budowy wyciągów na terenie miasta i gminy Szczawnica, natomiast spełzły one na niczym z uwagi właśnie na bliskość Pińskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000.
Co jest, jak rozumiem, nie tylko problemem dla regionu, ale także skarbem.
No. Dokładnie tak jest, bo wiadomo, że nie wszyscy goście, którzy do nas przyjeżdżają, wszyscy turyści są narciarzami. Są tacy, którzy chcą kontaktu z dziką przyrodą. No, idealnie byłoby, gdyby udało się to wypośrodkować, natomiast no, jest to, tak jak mówię, model idealny. Staramy się do tego dążyć, natomiast póki co ta infrastruktura narciarska jest zbyt uboga, żebyśmy mogli liczyć na większą ilość turystów zimą.
To skoro już jesteśmy przy Polskich Kolejach Linowych, odbywał się kilka lat temu protest, w Zakopanem była grupa Nie Rzucimy Ziemi, która walczyła o to, trzymać Polskie Koleje Linowe, szczególnie własność gruntów tej kolei w polskich rękach, żeby one nie były potem zabudowywane. To dotyczyło także kolejki w Szczawnicy. Skończyło się happy endem.
Tak by to wyglądało. Polskie Koleje Linowe wróciły w polskie ręce i tak jak mówię, z informacji, które mam, i zresztą to są informacje publiczne, Polskie Koleje Linowe chciałyby zainwestować w Szczawnicy, no tak jak mówię, niestety problemem jest bliskość Pińskiego Parku Narodowego. Mam nadzieję, że uda się wypracować jakiś kompromis, który pozwoli, aby wilk był syty i owca cała, czyli i była infrastruktura, a jednocześnie przyroda nie ucierpiała.
Dla Was to upaństwowienie, ta renacjonalizacja, odkupienie przez PKP Polskich, nie tylko przez PKP Polskich Kolei Linowych, to jest coś, co daje Wam szansę? No to czekaliście, co mieszkańcy Szczawnicy przyjęli z ulgą?
Myślę, że tak. No. My jesteśmy góralami. Dla nas tożsamość regionalna jest sprawą bardzo ważną. Więc repolonizacja tych polskich kolei linowych to myślę dobry krok w przyszłość i dobra wróżba, że tak powiem.
Mówiliśmy o tym, że lokalna grupa działania stara się walczyć z sezonowością. To są, jak rozumiem, działania, które wspierają konkretne jednostki. Jeżeli osoba ma dobry pomysł, żeby prowadzić interes, prowadzić przedsiębiorstwo, najczęściej turystyczne, takie, które by się z tej sezonowości jakoś tam wyłamywało, to wy mu pomagacie finansowo i poprzez doradztwo, czy jeszcze inaczej?
Jesteśmy stowarzyszeniem, które korzysta ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dzięki umowie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. W ślad za tymi pieniędzmi jesteśmy organizatorem i jesteśmy instytucją organizującą wszelkiego rodzaju konkursy, nabory wniosków dla przedsiębiorców na rozwój, dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności, ale również dla stowarzyszeń, które chcą działać. Między innymi podmioty ze Szczawnicy. Orkiestra Dęta otrzymała środki na zakup instrumentów, na zakup strojów regionalnych. Związek Podhalan otrzymał środki na organizację wydarzeń kulturalnych, warsztatów, tego typu rzeczy. Natomiast wracając do przedsiębiorców, faktycznie przekazujemy środki na rozwój takich działalności gospodarczych, ale również dla, tak jak mówiłem, osób fizycznych, które chcą taką działalność rozpocząć.
Pan sam jest przedsiębiorcą, prowadzi pan oczywiście przedsiębiorstwo turystyczne, to dokładnie nie jest tak. Niespodzianka dla przedsiębiorców. Niektórzy mówią, że te ostatnie 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to nie był okres prosperity. Niektórzy mówią, że przedsiębiorcy mają coraz większe ciężary na swoich barkach.
Powiem szczerze, że ja tych ciężarów nie odczuwam. Wprost przeciwnie. 500+, program 500+ spowodował, że pojawił się dość znaczny przyrost rodzin z dziećmi, które odwiedzają akurat nie mój obiekt. Zakładam, że nie jest to wyjątkowy obiekt, ale tak jest w większości obiektów. Coraz więcej rodzin z dziećmi może sobie pozwolić na wakacje.
Ale ten efekt 500+ tutaj w Szawnicy jest widoczny, jest zauważalny i to realnie nie jest kilka procent więcej turystów rocznie, tylko kilkadziesiąt. Kilkanaście procent?
Powiem szczerze, ciężko mi oszacować, bo też nie prowadzę takich statystyk, natomiast widzę po swoim obiekcie, który sprowadziłem wespół z żoną, że naprawdę jest sporo więcej rodzin z dziećmi.
Jest to być może jest dobry plus, że to na pewno dla Szawnicy to jest oczywiście na pewno dobra informacja. Pytanie, czy to się utrzyma, ale jak rozumiem, program działa już trzeci rok i nie ma jakiegoś elementu, żeby nagle ludzie przestali przyjeżdżać.
Nie widać tego, nie widać tego.
Pytanie było oczywiste i odpowiedź też nie mogła być inna. Na koniec politycznie, jak to się tutaj rozkłada, bo państwo jesteście jednym okręgiem wyborczym, także na chociażby z Nowym Sączem tutaj dominuje Prawo i Sprawiedliwość, ale podobno w Szawnicy już nie jest tak samo. Szawnica ma jakiś swój wyjątkowy, charakter także polityczny.
To też zależy od wyborów. W wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości zdobyli mandaty w naszym okręgu, więc też nie można tego powiedzieć. W wyborach europejskich też Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło. Mieliśmy, wynik był na poziomie zdaje się 56% dla Prawa i Sprawiedliwości.
W samej Szczawnicy?
W samej Szczawnicy, w wyborach europejskich. W wyborach samorządowych było nieco gorzej.
Nieco, ale to bardziej na lewicę, czy bardziej na komitety lokalne głosowali?
Nie na lewicę, na lokalne, tak powiem, startujące bez partyjnego szyldu komitety.
7:55. To tutaj kończymy ten krótki rys polityczny i to w zasadzie, jeśli chodzi o politykę z punktu widzenia Szczawnicy, tyle byłoby w poranku, bo my dzisiaj od polityki trochę będziemy uciekać i mniej więcej nam się to uda, mam taką nadzieję. Tomasz Hamerski, prezes lokalnej grupy działania Gorce Pieniny, był gościem poranka. Dziękuję bardzo za
dziękuję.
Rozmowę. Góral stąd, z dziada pradziada.
Tak jest.
Czym się różni Góral Sądecki od Lacha z Nowego Sącza?
Portkami. Przy czym my nie jesteśmy Góralami Sądeckimi, tylko Pienińskimi. Ale Górale od Lachów różnią się, tak
Góral
jak mówiłem, w kuluarach, i gwarą, i strojem. No, my się wyróżniamy tym, że tutaj były tradycje pasienia owiec i Górale mają po prostu portki z sukna.
W Szczawnicy, w Pieninach, a jak rozumiem w Limanowej już jest inaczej.
W Limanowej są lachy limanowskie. Tak jak w Sączu są lachy sądeckie, w Limanowej lachy limanowskie, natomiast my jesteśmy Górale pienińscy. Po drugiej stronie Beskidu mamy Górali czarnych z Piwnicznej, a na zachód mamy Górali gorczańskich, podhalańskich, Śpisoków i tak dalej. Aż do Beskidu Śląskiego.
Jakie są uczucia między Lachami Sądeckimi a Góralami ze Szczawnicy?
Znaczy dzielą nas góry. Kiedyś łączyło nas wspólne województwo. Natomiast ciężko powiedzieć, bo wiadomo, w dawnych czasach być może były jakieś niesnaski. Niesnaski były i między najbliższymi wsiami. Teraz to zmierza w nieco innym kierunku i nasze stowarzyszenie, lokalna grupa działania jest najlepszym przykładem, że te najbliżej siebie położone wioski, które kiedyś może nie żywiły do siebie przesadnej sympatii, mówiąc oględnie, w tym momencie mogą współpracować po to, żeby działać dla wspólnego dobra.
Chociaż taka złośliwość potrafi być twórcza i w powiedzonka, i w opowieści, i w przysłowie.
Dokładnie tak.
Więc może warto to...
I przydomki. Przezwiska.
A to dajmy jakiś przykład na szybko. Mamy taką możliwość?
Tak. Ja jestem szczawniczaninem i my jesteśmy nazywani Doli Bogi, natomiast naszych sąsiadów z Kościenka nazywamy łańcuchami.
Dlaczego?
Powiem szczerze, że tych wersji jest tyle, że sam się w tym pogubiłem. Co z kimś rozmawiam, to każdy przedstawia inną wersję, natomiast no, zostajemy przy tym, że my jesteśmy dolibogi, a oni są łańcuszki. O.
Tomasz Hamerski, prezes lokalnej grupy działania Gorce Pieniny. Dziękuję bardzo za
bardzo dziękuję.
Mamy godzinę 7:58. No to powoli, czas nas do tego skłania, żeby się przenosić do studia warszawskiego, bo dzisiaj, proszę Państwa, wyjątkowo będzie przegląd prasy. Będzie przegląd prasy w wykonaniu Macieja Jastrzębskiego. Oczywiście, jak Państwo wiecie, ci, którzy słuchają regularnie Poranka Wnet, przegląd prasy w wykonaniu Macieja Jastrzębskiego. To jest przegląd prasy arabskiej i prasy i mediów arabskiej, więc i na Bliski Wschód, i do świata arabskiego w ogóle będziemy się przenosić już teraz. Halo, halo, Warszawa, tu Szczawnica, czy Warszawa nas słyszy? Pewnie nas słyszy. Jak nas słyszy, to zaraz Państwo także studio w gmachu Pasty usłyszycie.